Ważność zbawienia. Starajcie się pilnie własnymi sprawami się zajmować. Sprawa wiecznego zbawienia jest dla nas niewątpliwie ważniejsza niż jakakolwiek inna. Ale chrześcijanie najmniej o nią dbają. Nie zaniedbuje się żadnych starań, ani nie traci się czasu dla uzyskania jakiegoś stanowiska, wygrania procesu, doprowadzenia do skutku zamierzonego małżeństwa. Iluż rad się w tym celu zasięga, iluż środków się używa, nieraz się nie dojada, nieraz nie dosypia. A co się robi dla zdobycia zbawienia wiecznego, jak się spędza życie? Nic się nie robi. Raczej robi się wszystko, by je stracić. Większość chrześcijan żyje tak, jakby sąd Boży, piekło, niebo i wieczność nie były prawdami wiary, ale jakimiś historyjkami wymyślonymi przez poetów. Gdy się przegra proces lub gdy żniwa się nie udadzą, jak bardzo się nad tym boleje. Jakże usilnie się stara wyrównać poniesioną stratę. Jeśli się zgubi koń lub pies, ileż trudu się wkłada, by go znaleźć. Gdy zaś straci się Bożą łaskę, śpi się smacznie, dowcipkuje się i śmieje. Zdumiewające, każdy się wstydzi, gdy go nazwą niedbałym w sprawach światowych, a tak wielu się nie wstydzi zaniedbywania spraw wieczności, która wszystkiemu nadaje znaczenie. Nasi chrześcijanie nazywają świętych mądrymi, gdyż ci troszczyli się tylko o swoje zbawienie. Natomiast oni sami troszczą się o wszelkie sprawy światowe, a w ogóle nie dbają o swą duszę. Wy natomiast, moi bracia, mówi święty Paweł, dbajcie tylko o wielką sprawę waszego zbawienia wiecznego, bo ona ma dla was największe znaczenie. To jest w najściślejszym tego słowa rozumieniu wasza własna sprawa. Starajcie się pilnie własnymi sprawami się zajmować. Uświadommy więc sobie, że zbawienie wieczne jest dla nas sprawą najważniejszą, jedyną i nieodwracalną. W tym sensie, że raz tu się pomyliwszy, naprawić tego błędu już nie można. Jest to sprawa najważniejsza. Tak, bo najbardziej brzemienna w skutki, odnosząca się do duszy, którą gdy się utraci, utraci się wszystko. Powinniśmy uważać duszę za cenniejszą od wszystkich ziemskich dóbr. Dusza jest cenniejsza niż cały świat, mówi święty Jan Chryzostom. Aby to zrozumieć, wystarczy wiedzieć, że Bóg wydał swego Syna na śmierć dla zbawienia naszych dusz. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Odwieczne Słowo nie zawahało się odkupić naszych dusz własną krwią. Za wielką cenę zostaliście nabyci. Jeden ze świętych autorów mówi, że człowiek wydaje się ważyć tyle samo, co Bóg. Człowiek został odkupiony za tak wielką cenę, że wydaje się mieć tę samą wartość, co Bóg. Dlatego Pan Jezus mówi, co da człowiek w zamian za swoją duszę? Skoro więc dusza znaczy tak wiele, to jakim ziemskim dobrem mógłby sobie człowiek zrekompensować jej utratę? Miał rację święty Filip Neri, nazywając głupcem tego, kto nie troszczy się o zbawienie swej duszy. Gdyby byli na tym świecie ludzie o duszy śmiertelnej i o duszy nieśmiertelnej, i gdyby ci śmiertelni widzieli nieśmiertelnych, zajętych całkowicie sprawami tego świata, zdobywaniem zaszczytów, ziemskich dóbr i upajaniem się ziemskimi przyjemnościami, na pewno by im powiedzieli: o jakże głupi jesteście. Możecie zabiegać o dobra wieczne, a myślicie o tych sprawach nędznych i przemijających, wskazując się tym samym na wieczne męki w przyszłym życiu. Zostawcie myślenie o tych ziemskich dobrach nam, biedakom, dla których wraz ze śmiercią wszystko się skończy. Ale my wszyscy mamy nieśmiertelną duszę. Jak więc to się dzieje, że tak wielu ją traci dla marnych uciech tej ziemi? Jak to się dzieje? Pyta Salvianus. Czy chrześcijanie wierzą w sąd Boży, piekło, wieczność, a mimo to żyją, nie bojąc się ich? Jaka jest przyczyna tego, że chrześcijanin, wierząc w rzeczy przyszłe, nie obawia się przyszłości? Ach mój Boże, na cóż poświęciłem tyle lat życia, które mi podarowałeś, abym się starał o wieczne zbawienie? Ty, mój Odkupicielu, nabyłeś moją duszę za cenę swojej krwi, a następnie mi ją przekazałeś, abym się starał ją zbawić. Ja zaś dążyłem do jej zguby, znieważając Ciebie, który tak bardzo mnie ukochałeś. Dziękuję Ci, że dajesz mi jeszcze czas na naprawienie tego wszystkiego, co popsułem, a jakże tego wiele. Straciłem swoją duszę i Twoją cudowną łaskę. Panie, żałuję tego z całego serca. Ogromnie mi przykro. O, wybacz mi, a ja postanawiam od dziś stracić raczej wszystko, łącznie z moim życiem, niż stracić Twoją przyjaźń. Kocham Cię ponad wszelkie dobro i zawsze będę Cię chciał kochać, o dobro najwyższe, godne nieskończonej miłości. Wspomóż mnie jednak, mój Jezu, żeby to moje postanowienie nie stało się podobne do tylu innych poczynionych w przeszłości, którym się sprzeniewierzyłem. Spraw, bym raczej umarł, niż miał wrócić do obrażania Cię i przestać Cię kochać. O Maryjo, moja nadziejo, ratuj mnie poprzez wyproszenie dla mnie świętej wytrwałości. Sprawa zbawienia wiecznego jest dla nas w tym życiu kwestią nie tylko najważniejszą, ale i jedyną. Potrzeba tylko jednego. Święty Bernard skarży się na zaślepienie chrześcijan, którzy nazywają głupstwem dziecięce zabawy, natomiast swoje zabawy zwą interesami. Głupstwa dzieci nazywa się głupstwem, zaś głupstwa dorosłych poważną sprawą. A właśnie tak jak dorośli są więksi niż dzieci, tak też ich głupstwa są większe niż dziecięce. A Pan mówi: cóż za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Jeśli się zbawisz, mój bracie, nie będzie ważne to, że na tym świecie byłeś biedny, udręczony i wzgardzony. Dostąpiwszy zbawienia, nie zaznasz już niedoli i będziesz szczęśliwy przez całą wieczność. Lecz jeśli wskutek swoich błędów się potępisz, to na cóż ci się w piekle zda, że na tym świecie zaznałeś wszelkich uciech, że byłeś bogaty i honorowany? Utraciwszy duszę, traci się rozkosze, bogactwa, zaszczyty, wszystko. Co odpowiesz Jezusowi Chrystusowi w dniu rozrachunku? Gdyby jakiś król wysłał do jakiegoś miasta swojego posła dla załatwienia jakiejś ważnej sprawy, a ten zamiast zabiegać wokół tej sprawy, dbałby tylko o urządzanie bankietów, przedstawień i zabaw, powodując przez to zły obrót tej sprawy, jak rozliczyłby się z królem, wróciwszy z powrotem? A o ileż ściślejszego rozliczenia zażąda na sądzie Pan od tego, kogo umieścił na ziemi, nie dla zabaw, nie dla bogacenia się, nie dla odbierania honorów, ale dla zbawienia duszy. Ludzie światowi myślą tylko o teraźniejszości, nie o przyszłości. Święty Filip Neri spotkał pewnego razu w Rzymie Franciszka Zazzerę, utalentowanego młodzieńca, bardzo przywiązanego do świata, i tak się doń odezwał. Mój synu, zrobisz świetną karierę, zostaniesz wziętym adwokatem, później prałatem, później może kardynałem, a w końcu, kto wie, może nawet samym papieżem. A potem, idź, zakończył, i rozmyślaj nad tymi dwoma ostatnimi słowami. Franciszek poszedł do domu i zastanawiając się nad tymi dwoma słowami, a potem zerwał w końcu ze swymi światowymi skłonnościami, a potem nawet porzucił świat, wstąpił do zgromadzenia tegoż świętego Filipa i zaczął dążyć tylko do Boga. Jedyna to sprawa, bo tylko jedną duszę mamy. Pewien książę prosił Benedykta XII o coś, czego papież nie mógł zrobić bez grzechu. Papież kazał księciu odpowiedzieć przez posła następująco. Gdybym miał dwie dusze, mógłbym jedną stracić dla ciebie, a drugą zachować dla siebie, ale ponieważ mam tylko jedną, nie mogę ani nie chcę jej stracić. Święty Franciszek Ksawery mawiał, że na tym świecie istnieje tylko jedno dobro i tylko jedno zło. Dobro to się zbawić, zło to się potępić. To samo mówiła święta Teresa swoim zakonnicom. Moje siostry, jedna dusza, jedna wieczność. Chciała przez to powiedzieć, gdy się straci tę jedyną duszę, straci się wszystko. Gdy się duszę raz straci, straci się ją na wieczność. Dlatego Dawid błagał: o jedno proszę Pana, tego poszukuję, bym w domu Pańskim przebywał. Panie, o jedną rzecz Cię proszę, o zbawienie duszy, o nic innego. Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem. Kto się nie boi i nie drży wobec możliwości zatraty siebie, ten się nie zbawi. Stąd wynika, że dla zbawienia trzeba się trudzić i zadawać sobie gwałt. Królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni je zdobywają. Dla osiągnięcia zbawienia konieczne jest, by nasze życie w chwili śmierci okazało się podobne do życia Jezusa Chrystusa. Bóg przeznaczył powołanych na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna. Dlatego powinniśmy z jednej strony unikać okazji do grzechu, a z drugiej stosować środki konieczne do osiągnięcia zbawienia. Królestwo Boże nie będzie dane lekko duchom, lecz tym, którzy rzetelnie pracują w Bożej służbie, mówi święty Bernard. Wszyscy chcieliby się zbawić, ale bez mozołu. Święty Augustyn mówi: dziwna rzecz, diabeł tak się trudzi i nie śpi, żeby cię zgubić, a ty jesteś tak niefrasobliwy, gdy chodzi o twoje wieczne szczęście lub nieszczęście. Twój wróg czuwa, a ty śpisz? Ach mój Boże, dziękuję Ci, że obecnie wolno mi przebywać u Twych stóp, a nie w piekle, na które tylekroć zasłużyłem. Ale na co by mi się przydało życie, przy którym mnie zachowałeś, gdybym miał nadal żyć pozbawiony Twojej łaski? Niech nigdy do tego nie dojdzie. Odwróciłem się od Ciebie, utraciłem Cię, o moje najwyższe dobro. Żałuję tego z całego serca, obym był raczej umarł przedtem 1000 razy. Tak, utraciłem Cię, lecz Twój prorok daje mi do zrozumienia, że Ty jesteś na wskroś dobry i dajesz się łatwo znaleźć duszy, która Cię szuka. Dobry jest Pan dla ufnych, dla duszy, która Go szuka. O ile poprzednio stroniłem od Ciebie, o Królu mego serca, o tyle teraz Cię szukam. I nie szukam niczego innego poza Tobą. Kocham Cię ze wszystkich sił. Przyjmij mnie, nie czuj się pohańbionym przez to, że kocha Cię serce gardzące Tobą przez pewien czas. Naucz mnie czynić Twą wolę. Poucz mnie, co mam uczynić, by Ci się przypodobać, bo ja pragnę to wszystko wykonać. Ach mój Jezu, zbaw tę duszę, dla której wylałeś swą krew i oddałeś życie. A na znak, że pragniesz mnie zbawić, daj mi łaskę kochania Cię zawsze, w tym życiu i w przyszłym. Na to liczę, na mocy Twoich zasług i tego też się spodziewam od Twojego wstawiennictwa, o Maryjo. Sprawa najważniejsza, sprawa jedyna, sprawa nieodwracalna. Święty Eusebiusz mówi: zaiste, błędem największym ze wszystkich jest nie dbać o sprawę wiecznego zbawienia. Żaden błąd nie da się porównać z tym właśnie. Na wszystkie bowiem błędy jest jakiś środek zaradczy. Jeśli ktoś zgubi jakąś rzecz, może ją nabyć w inny sposób. Jeśli straci stanowisko, może próbować odzyskać je. A nawet jeśli straci życie, to jeśli się zbawi, ocali je. Ale jeśli się potępi, nie ma już na to żadnego środka zaradczego. Tylko raz się umiera, więc dusza stracona ten jeden raz jest stracona na zawsze. Ta jednorazowa strata kosztuje całą wieczność. Nie pozostaje nic innego niż trwający całą wieczność płacz z innymi nieszczęsnymi głupcami w piekle, gdzie największą udręką jest myśl, że nie istnieje już dla nich czas na zaradzenie ich nędzy. Skończyła się letnia pora, a my nie jesteśmy wybawieni. Zapytaj tych światowych mędrców, pogrążonych w ognistej otchłani, co teraz czują i czy są zadowoleni ze swego pomyślnego losu, jakiego zaznali na ziemi? Teraz, gdy są skazani na to wieczne więzienie, posłuchaj, jak narzekają, mówiąc: zboczyliśmy z drogi prawdziwej. Ale na co się im zda poznanie popełnionych błędów, teraz, gdy nie ma już możliwości odwrócenia ich wiecznego potępienia? Jakżeby się gryzł na tym świecie ten, kto mogąc zaradzić niewielkim kosztem zawaleniu się swojego pałacu, następnego dnia ujrzał go rzeczywiście w gruzach. Jakżeby się gryzł wtedy, gdy już jest za późno, by zaradzić nieszczęściu. Największą męką dla potępionych jest myśl, że stracili duszę i potępili się z własnej winy. Sam jesteś winny swojemu zatraceniu, Izraelu, a swój ratunek zawdzięczasz mnie. O Boże, jakże bolesne będzie dla potępionego, gdy wkroczy do piekła, poczuje się zamknięty w tym więzieniu męczarni, uświadomi sobie swój tragiczny stan i zrozumie, że nie ma stąd wyzwolenia na całą wieczność. Zawoła wtedy: ach, straciłem duszę, niebo i Boga. Straciłem wszystko na zawsze. A dlaczego? Z własnej winy. Ale może ktoś powie:
jeśli nawet popełnię ten grzech, to dlaczego miałbym się zaraz potępić? Może się jeszcze zbawię?
Odpowiem: ale możesz się potępić. Owszem, nawet jest to bardziej prawdopodobne, bo Pismo Święte grozi potępieniem zatwardziałym grzesznikom, a ty się do nich przynajmniej obecnie zaliczasz, skoro tak mówisz. Biada synom zbuntowanym. Biada im, że uciekli daleko ode mnie. Zguba ich czeka za bunt podniesiony. Czy przez ten grzech, który popełniasz, nie wystawiasz przynajmniej na wielkie niebezpieczeństwo swojego wiecznego zbawienia i nie stawiasz go pod znakiem zapytania? Niewątpliwie tak, a przecież ono nie jest czymś, co można by było lekkomyślnie wystawiać na niebezpieczeństwo. Nie chodzi tu przecież o jakiś dom, posiadłość, stanowisko. Chodzi tu, jak mówi święty Jan Chryzostom, o ryzyko pogrążenia się w wiecznych męczarniach, utraty wiekuistego raju. I tę sprawę, od której dla ciebie wszystko zależy, chcesz rzucić na los tego, być może? Mówisz:
kto wie, może się nie potępię. Mam nadzieję, że później Bóg mi przebaczy.
Później? A co teraz? Teraz już sam skazujesz się na piekło. Powiedz, czy rzuciłbyś się do studni, mówiąc, że może unikniesz śmierci? Z pewnością nie. Jak więc możesz opierać swe wieczne zbawienie na tak kruchej nadziei? Na tym, kto wie? O iluż to się potępiło, żywiąc tę przeklętą nadzieję. Przeklętą, bo czyż nie wiesz, że nadzieja zatwardziałych w chęci grzeszenia to w rzeczywistości nie żadna nadzieja, tylko złudzenie i zuchwalstwo, które Boga skłania nie do miłosierdzia, ale do jeszcze większej surowości? Jeśli teraz mówisz, że wątpisz, czy będziesz w stanie oprzeć się pokusie i władającej tobą namiętności, to tym bardziej, jak im się oprzesz po popełnieniu grzechu, kiedy to sił duchowych wcale ci nie przybędzie, lecz przeciwnie, ubędzie? A to dlatego, że z jednej strony będziesz bardziej zaślepiony i zatwardziały w złu, a z drugiej zabraknie ci pomocy Boga. Chyba bowiem nie sądzisz, że Bóg będzie ci przymnażać swego światła i łaski w miarę jak ty będziesz mnożyć swoje grzechy? Ach mój Jezu, przypominaj mi zawsze o swojej śmierci, którą poniosłeś za mnie, i obdarzaj mnie ufnością. Obawiam się, że przy śmierci szatan będzie mnie pobudzał do rozpaczy. Z powodu tak wielu zdrad, jakich się względem Ciebie dopuściłem. Ileż to razy pod natchnieniem światła, którego mi udzieliłeś, obiecywałem Ci, że już Cię nigdy nie obrażę. A potem znowu odwracałem się od Ciebie z nadzieją, że mi przebaczysz. Zatem to dlatego Cię raniłem, ponieważ mnie nie karałeś, ponieważ okazywałeś mi coraz więcej miłosierdzia, ja coraz bardziej Cię znieważałem. Mój Odkupicielu, zanim rozstanę się z życiem, daj mi wielki żal za grzechy. O najwyższe dobro, żałuję, że Ci sprawiałem przykrość. Odtąd przyrzekam Ci, że będę wolał raczej umrzeć 1000 razy, niż raz się Ciebie wyrzec. A tymczasem pozwól mi usłyszeć od Ciebie to, co powiedziałeś do Marii Magdaleny. Twoje grzechy są odpuszczone. Poza tym spraw, abym bardzo żałował za swoje grzechy, zanim stanę w obliczu śmierci. W przeciwnym razie obawiam się, że moja śmierć będzie niespokojna i nieszczęśliwa. Nie bądź dla mnie postrachem, Ty, moja ucieczko w dniu nieszczęścia. W tej ostatniej chwili, o mój Jezu ukrzyżowany, nie bądź dla mnie przyczyną lęku. Gdybym bowiem miał umrzeć, nie opłakawszy przedtem moich grzechów i nie ukochawszy Ciebie, wówczas Twoje rany i Twoja krew napełniłyby mnie raczej trwogą niż ufnością. Zatem nie proszę Cię na czas pozostałego mi jeszcze życia o ziemskie pociechy i dobra, ale o żal za grzechy i o miłość ku Tobie. Mój drogi Zbawicielu, wysłuchaj mnie przez wzgląd na tę miłość, która Cię skłoniła do poświęcenia za mnie Twojego życia na Kalwarii. Maryjo, moja Matko, uproś dla mnie te łaski wraz ze świętą wytrwałością aż do śmierci.